To jest Salon Dziennikarski, Jacek Karnowski. Witam Państwa serdecznie. Wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy tydzień, zastanawiamy się, co przyniosą kolejne dni. W studio dr Barbara Stanisławczyk, doktor nauk społecznych, publicystka, pisarka. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Ryszard Makowski, publicysta, satyryk i Jacek Łęski, dziennikarz Telewizja Polska.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, w Białymstoku gorące wydarzenia. Znów wszystko krąży wokół tak zwanej ideologii LGBT. Posłuchajmy wypowiedzi, a potem zastanowimy się, czy ta sprawa zdominuje i tę kampanię wyborczą.
W Polsce jest miejsce dla każdego, ale nie ma na pewno miejsca na takie chuligańskie, agresywne zachowania.
Nie ma żadnych planów, aby w żaden sposób ograniczać tego typu marsze, jeżeli odbywają się zgodnie z porządkiem prawnym.
Wielokrotnie informowałem pana prezydenta o tym, że może dojść do sytuacji niebezpiecznych 20 lipca w Białymstoku. Pan prezydent dostawał pisma z Komendy Miejskiej Policji.
Celem faktycznym organizowania tych marszy jest wzbudzenie emocji i stworzenie sytuacji, w której będą zadymy na ulicach.
No i można powiedzieć, tym razem się udało. Doszło do scysji, chociaż przebieg tego wszystkiego, co działo się w Białymstoku, jest no dość niejasny, bo niby były ofiary, ale tych ofiar tak nie bardzo można znaleźć. Ryszard Makowski, czy tam były elementy prowokacji? Czy to jest element jakiegoś szerszego planu?
No, myślę, że tak. Natomiast no, chyba no, ewidentne jest to, że u nas powstało zapotrzebowanie na homomęczeństwo. No. Że jest taka specjalna właśnie teraz narracja, że u nas prześladowani są no, geje czy osoby o innych tam zainteresowaniach seksualnych. To jest to samo, co było robione od początku rządów PiS-u, czyli najpierw, że konstytucja jest nieprzestrzegana, potem, że nie ma demokracji, potem, że sądy nie są wolne. No, to się wszystko wypaliło.
Polacy taka próba wykreowania paniki moralnej,
tak,
jak to
opisują specjaliści. Polacy się okazali na tyle mądrzy, że nie dali sobie wmówić takich bzdurek. I teraz jest następna forma, żeby no, przedstawić nam, że no, nie ma nic piękniejszego na świecie niż dwóch facetów baraszkujących pod kołdrą. No, że po prostu no, ludzkość do niczego lepszego nie doszła. I dlatego są organizowane te marsze równości. Ja tak nie bardzo rozumiem, o co w tej równości chodzi. Czy ja mam być tacy jak oni, czy oni chcą być tacy jak ja? No w każdym razie tej równości nie widzę, no bo ja bym się jakieś takie fatałaszki dziwne nie ubrał i nie chodził po ulicy, nawet jakbym miał najdziwniejsze zainteresowania seksualne. Więc to jest tak. Poza tym to jest jeszcze jeden aspekt pokazywania nam właśnie, że ta miłość no, taka gejowska to jest najpiękniejsza rzecz. Ja mam taki przykład w rodzinie trochę dalszej, że taki tam mój dalszy pociotek wziął ślub Vancouver. No wziął ślub Vancouver, taki oczywiście partnerski. No i to miało być coś najpiękniejszego. No teraz się rozwodzą. No więc to nie jest tak, że te związki partnerskie to są już takie no, jedyne, jakie mogą się ludzkości przytrafić. No i tak jak mówię, no, jest zapotrzebowanie na to, żeby było męczeństwo kogokolwiek w Polsce, żeby Polacy byli cały czas tym narodem niedojrzałym. To są takie jeszcze reperkusje zaborcze, że my sami nie potrafimy sobie tutaj wyznaczyć tego systemu wartości. Natomiast go potrafimy doskonale sobie wyznaczyć i tak jak mówię, że Polacy to okazali się przez te 4 lata narodem i społeczeństwem bardzo dojrzałym i myślę, że do wyborów to się nie zmieni.
Jacek Łęski, no Janusz Palikot, przepraszam, powiedział, tak, dajmy się pobić, tak, naszkicował ten plan, który jest wprost realizowany, nikomu po drugiej stronie tej opozycyjnej nie przeszkadza to w kreowaniu wrażenia, że to oni są ofiarą.
Ta sprawa jest dosyć poważna z tego względu, że tutaj jest pytanie o rolę państwa w tym wszystkim. To znaczy, jeżeli jest demonstracja dowolnej grupy i ona jest legalna, no to państwo nie może dopuszczać do tego, że ludzie są po prostu bici na ulicach, atakowani w ten sposób. I tutaj jest pytanie o to, jak się zachowywała policja w całej tej historii. I policja zachowywała się tak, że ochraniała marsz, I również została zaatakowana. Tak? I są poszkodowani wśród policjantów. Osoby, które były wyłapywane, one były również wyłapywane no, głównie.
Później bardzo jednoznaczne komunikaty i ministra spraw wewnętrznych, i premiera, jak słyszeliśmy.
Zgadza się. I tutaj jakby intencje działania policji, również to, że zostały tam sprowadzone dodatkowe oddziały tej policji, są jednoznaczne, tak? Znaczy państwo nie pozwala na tego typu rzeczy, w tym sensie, że ma intencję, żeby tego rodzaju, żeby wszelkiego rodzaju legalne demonstracje ochraniać i uniemożliwiać chuligańskie akcje. Czy to się udało w Białymstoku? No to się zapytajmy sami, oglądając zdjęcia z tego Białegostoku. No chyba nie do końca się udało i tu jest problem. I to zresztą jest problem, nie tylko świeży problem tej historii z Białegostoku, ale mam wrażenie, że że w Białymstoku po prostu jest jakaś grupa ludzi,
no już minister Sienkiewicz mówił.
No więc ja chciałem do tego właśnie nawiązać, że to minister Sienkiewicz opowiada, idziemy po was, mówiąc o agresywnych kibolach z jakimiś takimi szyldami nacjonalistycznymi. I coś tam nie zadziałało. To wydaje mi się, że to nie jest przypadek. Zresztą z tego, co wiem, to oni ściągali też kibiców z innych, miejsc w Polsce po to, żeby szykować zadymę. To, że był przestrzegany prezydent Białegostoku, że tam mogą być jakieś zamieszki wokół tej demonstracji, no to świadczy też o tym, że była świadomość, że to tam problem narasta i że to jest taki garnek, pod którym jest podpalony ogień i zakryta pokrywka. No wymaga to jakiejś interwencji, moim zdaniem, bardziej niekonkretnie, nie chcę oceniać jakby działań policji dokładnie w Białymstoku tego dnia, bo pewnie to na taką ocenę jeszcze czas przyjdzie. Natomiast wyraźnie widać, że coś tutaj nie zadziałało. Tak?
Barbara Stanisławczyk,
I stąd te pretensje.
Jacek Łęcki mówi, że ściągano kibiców, no ale jest też taka teoria, która mówi, że te marsze w poszczególnych miastach, prawda, to nie jest tak, że tysiące mieszkańców Białegostoku wychodzi i demonstruje.
No,
pewnie są mieszkańcy Białegostoku, ale to jest też taki rodzaj trupy objazdowej, która jeździ zdobywa kolejne miasta.
Tu jest kilka aspektów, które powinniśmy rozdzielić. Pierwszy, najważniejszy, to jest wojna cywilizacyjna trwająca od wieków tak naprawdę i ona w tej chwili takie przybiera na sile, mimo że przecież rządy prawicy w tej chwili mamy, to nie wygląda na to, żeby w takim życiu codziennym te ruchy genderowskie czy właśnie LGBTQ zmniejszyły swoje działanie. To jest po pierwsze. Drugie, jest to wykorzystywane politycznie do doraźnych celów kampanii wyborczej, która prawdopodobnie będzie przebiegała pod hasłem właśnie dyskusji czy walki obyczajowej. To wyciszy pewne inne ekonomiczne jakieś tematy i tak dalej, czy programów, które poszczególne partie mają lub nie mają. Natomiast jeśli chodzi o same marsze, to trzeba rozróżnić dwie rzeczy, że uzurpacja do tak zwanej tolerancji jest czymś innym niż to, co się dzieje w wykonaniu marszy. Tolerancja nie polega na tym, że grupom LGBTQ wolno opluwać na przykład chrześcijaństwo, wolno obrażać chrześcijan.
Bo właśnie tutaj powiedzmy, mamy kolejne też prowokacje, no już nawet profanacje.
Bo to wygląda...
Ja już nie chcę przywoływać tych konkretnych profanacji, bo są tak obrzydliwe,
no
że się trzeba
chodzi.
Zatrzymać chyba i o nich nie mówić.
Dlatego to
ale
prowokuje,
są,
to co oni robią, prowokuje właśnie pewne grupy. Mnie się wydaje, że to, co się działo w Białymstoku, to była prowokacja ewidentna. Natomiast już pomijając te grupy, które może są grupami takimi rodzajami grup obwoźnych, które do różnych celów są wykorzystywane, no to jednak prowokowane jest społeczeństwo ze swoimi zdrowymi odruchami obrony tego, co dla nich najważniejsze.
Marzena Nykiel napisała ważny komentarz, który mówi, ciągle krzyczą o swojej krzywdzie, no ale kto tu jest tak naprawdę
kto tu jest
agresorem?
Tak,
kogo próbuje zmienić tak naprawdę? Czy kto tu komu chce wychować dzieci wbrew woli rodziców.
Odnoszę wrażenie, że zarówno wielu polityków rządzących, jak i wiele mediów wpadło w pułapkę bardzo sprytnie zastawioną. I w tej chwili także wielu polityków z rządu obecnego staje po stronie działaczy LGBT, tak, właśnie ze względu na to, że oni zostali pobici i pokrzywdzeni. Oczywiście odcinamy się od przemocy, przemoc fizyczna to nie jest właściwe miejsce. To tak jak święty Piotr chciał bronić Pana Jezusa mieczem, nie tędy była droga. Kościół także odcina się od przemocy fizycznej. Natomiast trzeba mówić jasno również o przemocy kulturowej i o przemocy prawnej. Wczoraj konsultowałem właśnie to, czy można mówić o przemocy prawnej. Tak, można mówić, bardzo znany prawnik, profesor prawa, mówił mi o tym, że można mówić o przemocy prawnej w tym momencie, kiedy prawo i procedury prawne są wykorzystywane do działań niezgodnych z duchem prawa. Zacytuję fragment, jedno zdanie, które napisał ksiądz profesor Marek Dziewiecki. Zresztą to fragment tekstu, który przygotowujemy do druku. Ksiądz profesor Marek Dziewiecki pisze, jako obywatel niepodległego państwa prawa nie mogę zrozumieć, dlaczego tak zwane marsze równości nie są przez odpowiednie instytucje państwowe czy samorządowe rozwiązywane już po kilkunastu minutach, gdy okazuje się, że uczestnikom nie chodzi o równość, ale o obrażanie, poniżanie Boga i człowieka. Proszę państwa, zapytajmy, czy to, co się dzieje, ja nie mówię to, co jest deklarowane, a czy to, co się dzieje na ulicach miast, choćby Białegostoku, czy to jest zgodne z konstytucją? Czy nie mamy zapisanej w konstytucji ochrony rodziny? Czy nie mamy zapisanej ochrony uczuć religijnych?
No dobrze, proszę księdza, załóżmy, że taki marsz jest rozwiązywany po kilkunastu minutach na podstawie transparentów. Mamy globalny wrzask, panie jak to w Polsce łamane jest prawo do wolności zgromadzeń.
Ale w tym momencie kapitulujemy, powiedzmy to wprost. Nasze państwo kapituluje przed przemocą prawną i przemocą propagandową.
Bo nie znaleźliśmy odpowiedzi, a ta odpowiedź rozwiązania jest po prostu, marszu jest po prostu...
Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz.
Niewykonalna. No.
Proszę panów, jeżeli idzie człowiek, na przykład, niech pan zdejmie koszulę i przejdzie przez centrum Warszawy bez koszuli.
Policja zatrzyma natychmiast.
Zatrzyma pana. A dlaczego człowieka, który jest w samych stringach, na ulicy Warszawy, zmuszając nas do oglądania obscenicznych zachowań. Dlaczego policja
wtedy nie... Bo on się położy na ulicy, policja musi użyć przemocy i mają to, co chcą. Te obrazki przemocy, tego chcą.
Panie redaktorze, czy to w tym momencie co? Abdykujemy, wycofujemy się i są dla prawa równi i równiejsi? Są tacy, którym więcej wolno? To gdzie tu jest państwo prawa?
A jeszcze trzeba o czymś bardzo ważnym powiedzieć. Teraz o porównaniach tego, co się działo w Białymstoku do sytuacji w Niemczech, w Republice Weimarskiej. Otóż nic bardziej dezinformującego. Jeśli dokładnie przeanalizować to historycznie, to co się działo w Republice Weimarskiej, to właśnie niszczenie cywilizacji chrześcijańskiej, niszczenie kultury niemieckiej,
napędziło nazistom głosów tak naprawdę.
Wyśmiewanie tego, co wartościowe dla Niemców, to co najświętsze. To spowodowało taką reakcję, że zagłosowali w rzeczywistości...
Wybrali fatalną odpowiedź na realne wyzwania.
Tak, no. Więc ruchy LGBTQ ściągają na siebie nieszczęście. I to nie są zwyczajni Polacy, tylko to są po prostu siły, które mogą być uruchomione w takiej sytuacji
długotrwałej. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że akurat w Białymstoku, zdaje się, na tej demonstracji było jeszcze w miarę grzecznie, że tak powiem. Ona była dosyć taka, powiedziałbym, relatywnie najmniej prowokacyjna z tego wszystkiego, co widzieliśmy ostatnio.
Tak.
Więc tutaj na przykład rozwiązanie tej demonstracji wydaje mi się, że na gruncie prawnym byłoby...
Tak, tylko mówię o wszystkich.
Ja mówię, jeśli chodzi o zasadę, ja się z księdzem zgadzam.
Ale można było w ogóle zabronić manifestacji.
Jeżeli się okazuje, że są demonstracje w stylu na przykład tego, co się działo w Gdańsku, to tam były ewidentne powody na przykład do tego.
W Polsce sądy cofną każdy zakaz demonstracji. Każdy, również narodowcom cofają.
Czyli mamy prawo mówić o przemocy prawnej. Że sądy narzucają społeczeństwu absolutnie rzeczy, które są niezgodne z
polską konstytucją. Wejście na ścieżkę, którą ksiądz proponuje, doprowadzi nas do finału bardzo również ryzykowne.
Ja bym chciał zauważyć jedną rzecz, że my w tej chwili dyskutujemy tutaj, zresztą prawdopodobnie ta kampania zresztą będzie w tym
właśnie
tonie
utrzymana.
Właśnie,
to jest pytanie o kontekst polityczny.
Że dyskutujemy o sytuacji wytworzonej przez dwa skrajne środowiska. Tak zwani normalni ludzie nie mają problemu z tym, z czym mają problemy i demonstrujący z jednej strony, i demonstrujący
ale
z drugiej strony.
Ale tu się nie mogę zgodzić, bo są takie przypadki, czytałem ostatnio, że jedna kosmetyczka Vancouver odmówiła wykonania depilacji brazylijskiej, czyli usuwania włosów wokół genitaliów jednemu panu, który powiedział, że jest kobietą. No. I stawała przed Trybunałem Stanu,
ale chwalić Boga u nas tego nie ma.
No, na razie jeszcze nie ma, ale to jest... Ale
zaczyna być.
Ale się zbliża, bo na przykład znowu w Anglii też był taki przypadek, że jeden lekarz nie chciał się zwracać. Nasi zrobili z nim takie interwiu, jakieś tam taką rozmowę. Czy będzie się zwracał do osoby, która ma 1,85 m wzrostu i zarost, brodę, czy będzie się zwracał jako do kobiety? Powiedział, że nie, bo jest katolikiem. I stracił kontrakt, bo nie potrafi używać zaimków neutralnych płciowo.
Wielu komentatorów zwraca...
To się dzieją rzeczy naprawdę powoli kuriozalne, które do nas pewnie będą też docierać. No u nas zresztą też to była ta sprawa, że drukarz nie chciał wydrukować propagandy jakiejś tam LGBT i też za to miał nieprzyjemności. No potem sąd jakoś wydał werdykt korzystny dla niego, ale no też była sytuacja.
To dopiero trybunał.
Ale też aktywna rola prokuratury w obronie drukarza. To też trzeba powiedzieć, że tutaj państwo stanęło po stronie wolności.
Minister Sprawiedliwości.
Wielu komentatorów zwraca uwagę na ten właśnie taki totalitarny gen tych środowisk. LGBT.
No bo to jest miękki totalitaryzm.
Które nigdy się nie zatrzymują, nigdy nie są zadowolone, zawsze chcą więcej.
Ale to jest też terror, taki bym powiedziała, taki szantaż polityczny, ale też emocjonalny i etyczny, bo argumentacja właśnie o tolerancji, o nawiązywanie do oskarżeń w kontekście II wojny światowej, no to są takie szantaże tego typu, pod którym przeciętny człowiek może się po prostu ugiąć lub wystraszyć. I to jest bardzo groźne.
Ale powiedzmy sobie też wyraźnie, że agresywne ataki na demonstracje tego typu tylko im napędzają publicity i tylko działają na ich rzecz. No.
Nikt nie pochwala fizycznych ataków, niewątpliwie. Ale tak. Już jeżeli zuchwałość idzie w tę stronę, że się próbuje to, co się działo w Białymstoku, porównać, nie wiem, do eksterminacji Żydów w nazistowskich Niemczech, no to przepraszam, jest jakaś granica przyzwoitości w tym wszystkim.
Proszę Państwa, jeszcze za chwilę postawimy pytanie tak wprost. Jak to wpłynie na sytuację polityczną, tego typu właśnie spory? No przecież w maju Koalicja Europejska.
Jest tylko muszę jedną rzecz dodać, że pamiętamy, że u nas była też w parlamencie pani Anna Grodzka, co to było też jakieś takie obwoźne widowisko i nie było to jakichś wielkich protestów, prawda?
No wszyscy tak patrzyli na to
jak na zjawisko, ale nie było jakiejś dyskryminacji.
Partia polityczna stworzona przez człowieka i człowiek lansujący się ze swoim partnerem, to czy u nas naprawdę nie ma równości pod tym względem? Jeżeli wiceprezydent Warszawy deklaruje swoją orientację wprost i swój program realizuje też na wszelkie możliwe sposoby, czy... Tak samo prezydentem Słupska był przecież człowiek zdeklarowany jako homoseksualista. Problem polega na tym, czy nie ma równości, czy też grupy te żądają pewnych przywilejów, które absolutnie nie są nijak związane z ich sposobem
życia.
Na pewno
jest też jakąś nadzieją dla Polski to, że my mamy wciąż pluralizm, no największy w Europie pluralizm medialny, najżywszy.
Jeszcze mamy.
Ale jeszcze mamy. Wygląda na to, że jest szansa, że będziemy mieli jeszcze przez parę lat i my możemy też ludzi jakby troszeczkę uświadamiać. Można tu się przynajmniej spierać.
Wolno rozmawiać,
proszę Państwa. Ale to nie jest jedyny temat kampanii. Także sprawa dostępności leków, także rekrutacja w szkołach. Poproszę o materiał.
To są leki, które się powtarzały w całym kraju. One są praktycznie niedostępne. I to jest ta lista.
Apeluję do naszych adwersarzy politycznych o umiar i odpowiedzialność i przekaz zgodny z rzeczywistością. Dlatego, że hasło, że nie ma leków, jest nieprawdziwe. Są zamienniki.
W wyniku ich działań pod koniec ich rządów przeprowadzono zmianę, która wprowadziła w zasadzie bezkarność hurtowni, nielegalnych hurtowni, które wyprowadzały leki.
I tu, proszę Państwa, mamy sprawę leków, czyli taka kolejna histeria, czy próba wywołania histerii. I na tym tle spójrzmy, jak się kończy poprzednia histeria związana z problemem rekrutacji do szkół średnich.
Są miasta, w których po rekrutacji zasadniczej około 80% uczniów już wiedziało, w jakiej szkole się będzie uczyło. Natomiast są takie miasta, w których już 90 kilka procent uczniów wiedziało, w jakiej szkole będzie się uczyło.
Jest to sukces całej reformy, że ona nie była źle przygotowana, że nie było jakichś dramatycznych problemów. Z drugiej strony musi być konkurencja, czy to jeżeli chodzi o studia, czy to jeżeli chodzi o licea, czy technika.
Zabrakło tutaj takich chłodnych kalkulacji po stronie uczniów i ich rodziców, aby tak jak w minionych latach obok jednej, dwóch preferowanych placówek, asekurować się nieco gorszymi według rankingów.
No czyli proszę Państwa, można powiedzieć, że sprawa rekrutacji umarła tak szybko, jak się pojawiła i tutaj niektórzy pytają, czy ktoś przeprosi, bo okazało się, że tych miejsc jest rzeczywiście dużo. Jak w ogóle możemy podsumować te pierwsze dni, tygodnie tak zwanej prekampanii, a tak naprawdę już prawdziwej kampanii wyborczej, dr Barbara Stanisławczyk?
Jeśli chodzi o szkoły, to wydaje mi się, że w tym roku nasiliło się to, co było zjawiskiem już takim trwającym od kilku lat, że zarówno rodzice, jak i młodzież aplikuje do wielu szkół, zabezpieczając siebie.
No, ponieważ rekordziści do 100 szkół składają dokumenty,
tak,
prawda?
W tym roku wiedząc, że zbiegną się roczniki w wyniku reformy i że tych kandydatów będzie więcej i że może być, jak przy każdej reformie, jakiś rodzaj zamieszania, to aplikowali podobno rekordziści do 200. Więc to na pewno jest ten czynnik, który w dużym stopniu wpłynął na panikę i na takie oczekiwanie w trudnych emocjach do momentu, kiedy się rozstrzygnie w ogóle ten ostateczny wynik.
Ale pytanie, czy tego typu sprawy one będą w kampanii żyły, czy też one mogą jakoś przekonać wyborców do zmiany poglądów, czy też ta sprawa ideologiczna, o której wcześniej mówiliśmy, rzeczywiście nam to wszystko przesłoni? To jest pewna zagadka, no bo opozycja w maju przegrała na tym bilecie LGBT światopoglądowym, a nie widać, żeby to gasiła.
Jeśli mogę, przepraszam, dokończę tylko ten wątek, że wydaje mi się, że to będzie element ważny kampanii, dlatego że mimo, że przegrała, to jednak ten temat cementuje scenę polityczną.
Ten LGBT.
LGBT. To po prostu stawia wielu ludzi w takiej sytuacji braku wyboru. I tak naprawdę to jest betonowanie biegunowe sceny. I to będzie trwało. I ta kampania
ale
na pewno będzie pod
właśnie
tym znakiem przebiegała.
To przecież przegrana była też związana ze strajkiem szkolnym, który też miał wywrócić przecież system szkolny. Matury miały nie odbyć, tam przechodzenie do następnych klas miało być zablokowane. I jeśli chodzi o szkolnictwo, to już tutaj raz się ta nasza bida opozycja się już poślizgnęła. No więc jeżeli stawiają drugi raz na ten sam temat, to znaczy, że pomysły im się troszeczkę kończą.
To też ciekawa sprawa objazdu po kraju, prawda? Pana poseł Arłukowicz i pani Barbara Nowacka ruszyli w kraj, byli w Węgrowie, była jakaś wokół tego debata i nagle jakby ta sprawa zniknęła. Już przestali objeżdżać?
Czy ja mam wrażenie takie, że w takiej konfrontacji z normalnymi ludźmi i z ich normalnymi problemami opozycja ma kłopot, no bo tak, jest sprawa rekrutacji do szkół, panika, po czym się okazuje, że właściwie nie ma problemu. Kwestia leków, jest jakiś problem, ale problem jest, geneza tego problemu jest złożona i wcale nie jest to tak, że to...
Nie tylko w Polsce, tak.
PiS za to odpowiada, albo że to jest tylko nasz lokalny problem. I jest rząd, który sobie jakoś tam z tym radzi, tak? Lepiej, gorzej, ale generalnie podejmuje działania i widać, że te działania przynoszą skutki. Kolejny przykład, merytoryczny taki... panika na przykład, że Polska staje się śmietniskiem Europy, bo są sprowadzane odpady. No to jak się popatrzę na realne liczby, to tych odpadów jest sprowadzanych relatywnie do innych krajów, które również europejskie sprowadzają odpady, relatywnie bardzo mało. To jest 1/3% tego, co my w ogóle wytwarzamy. I to są odpady, które są przeznaczone do recyklingu, do specjalnych instalacji, na przykład złom akumulatorowy. W Polsce są super instalacje do tego, my się tym zajmujemy i na tym zarabiamy. Więc jak się przyjrzeć tym problemom, które są podnoszone, to się okazuje, że tam nie ma paliwa do tego, żeby uderzyć w rząd. Nie ma paliwa. No to w takim razie trzeba znaleźć...
PiS bardzo dobrze gra, tak patrząc historycznie, z kontry. To znaczy nawet jak się jakaś fala wytworzy przeciwko niemu, no to potrafi tak się uchylić
albo
tak zachować.
Ale też potrafi pokazać, że on te problemy realnie podejmuje, z nimi coś robi. Zakaz importu odpadów komunalnych, a te rzeczywiście tutaj można by było się kłócić, czy to takie rzeczy się powinno sprowadzać, został wprowadzony w zeszłym roku, kiedy się okazało, że to jest narastający problem, a zezwolony w trakcie rządu do Platformy. No więc po prostu, gdzie się nie tknąć, to jest kłopot ze znalezieniem takich realnych problemów, które rząd naprawdę zaniedbuje, nie chce się nimi zajmować i można pokazać, proszę bardzo, jak my byśmy przyszli, to byłoby lepiej. No nie bardzo. No w związku z tym zostaje obyczajówka, tematyka taka właśnie, która budzi emocje, czasami skrajne, no ale też, która zazwyczaj życia realnych, prostych ludzi nie dotyka, no bo niby jak.
Nie, bo to jest tak, że Platforma to ma taką narrację, że człowiek jej posłucha, to sobie myśli, no gdyby ci ludzie mogli 8 lat rządzić, to jakie oni by zrobili cuda, ale potem człowiek sobie przypomina, zaraz, przecież oni już 8 lat rządzili. No te transfery, cuda znamy. No.
Transfery socjalne sprawiły, że życie milionów ludzi rzeczywiście się poprawiło i w związku z tym po raz pierwszy ta kampania nie jest tylko grą na miny, słowa, grepsy, ona jest też, no ma jednak wyjątkowo mocne odniesienie do konkretnego życia ludzi i tutaj opozycja chyba nie ma pomysłu, proszę księdza, jak to przełamać.
Tak, ja tylko jedno uzupełnienie, że rekordzista złożył papiery do 167 szkół. Było to w Krakowie. Więc to pokazuje, jaki jest skalę zamętu. Natomiast opozycja chyba ma świadomość. Ja nie wierzę, że oni tego nie wiedzą. Przepraszam, ja jednak doceniam ich inteligencję. Nas pewnie nad inteligencją góruje interes. Dlatego, że oni wiedzą, że w Polsce póki co agendą LGBT wyborów się nie wygra. W tej chwili jeszcze. Mamy takie społeczeństwo, że się nie wygra na tej kanwie. Wręcz przeciwnie, można nawet do siebie zrazić. Nas opozycja czasami realizuje agendę napisaną przez zupełnie inne ośrodki ideologiczno-biznesowe i nawet realizuje je z uporem, nawet wtedy, kiedy wie, że wyborczo na krótką metę to przegra. Więc ja to widzę troszeczkę inaczej. Natomiast czy można pewne rzeczy ograniczyć. Jeżeli nie teraz, to już potem nigdy. Proszę Państwa, dwa przykłady. Proszę mnie, proszę doprecyzować, jeśli bym się w czymś mylił. Czy przypadkiem nie jest tak, że chociażby na Węgrzech i na Litwie jest zakaz propagowania zachowań homoseksualnych, ustawowy zakaz propagowania zachowań homoseksualnych i jakoś nie słyszałem, żeby była inwazja niemiecka.
Na Litwie ta ustawa, ona była procedowana rzeczywiście, natomiast czy stała się prawem, tu miałbym wątpliwości.
Więc może sprawdźmy
myślę,
to.
Że byłby, byłby krzyk wokół tego. No myślę, że na Węgrzech...
Może sprawdźmy te rzeczy.
Węgry chyba nie wzbudzają takich emocji, bo nie są społeczeństwem tak religijnym i dlatego...
No. Tak, ale to, przepraszam, to mamy być prześladowani ze względu na wiarę.
Nie,
to
ja nie twierdzę,
o tym wprost. Próbuję
mówmy
o tym wprost, bo my chowamy głowę w piasek
tak,
zbyt często.
Nie, dokładnie, zgadzam się, że nie można...
Nie, tylko mówię, przedstawiajmy takie recepty na tę ofensywę, no, które no, mają, zdają no to, test skuteczności
no tak. Przestrzegania
wykonalności. Ale przede wszystkim mówmy jasno, że zboczenie jest zboczeniem, no bo to jest tak, że nam się próbuje narzucić, że to jest coś fajnego. To
nie ale
jest
takiego specjalnego. Nie mieszajmy fajnego. Wyboru indywidualnego tak. Czy każdego człowieka, bo to jest jego problem, czy też jego sprawa, jego wybór, jeśli można wybierać. I to jest prywatność. I nie mieszajmy się do prywatności. Zostawmy czy niezboczenie, bo to nie powinno być jakby, jeśli prywatna grupa ludzi, czy pojedynczy człowiek nie próbuje narzucić prawa większości, prawa dyktowanego przez preferencje mniejszości, wtedy to jest jego prywatna sprawa i tolerancja
no, ale
pewna.
U nas oni
chwileczkę, jeszcze przepraszam, jeszcze tylko do... Właśnie o to chodzi, że jeżeli jest dyktat pod
ideologia,
to wtedy jest opór. Na to się nie możemy po prostu zgodzić. I dlatego jest ten konflikt tutaj, na tym polu, jest bardzo wyraźny.
Jedno tutaj właśnie, dokładając do tego, co pani doktor przed chwilą powiedziała. Trzeba odróżnić właśnie ideologię
dokładnie.
Od zwyczajnych tożsamości konkretnego człowieka. Tak. I my nikomu nie zaglądamy pod kołdrę.
Absolutnie.
Natomiast jeżeli oni wychodzą na ulicę, to nie jest zaglądanie pod kołdrę.
Dokładnie.
Tylko tak jak pan nie może zdjąć koszuli na ulicy, tak samo i wszyscy. Niech prawo będzie jednakowe dla wszystkich. Ale ostatnia rzecz jeszcze, przepraszam.
I nasze święte symbole są święte takie, jakie
jak
one są. Proszę ich nie przetwarzać.
Rozmijają się problemy zwykłych ludzi z ideologią, to pokazuje historia we Francji, tak zwany Manif pour tout i Mariage pour tout, kiedy przeciwko małżeństwom homoseksualnym i adopcji dzieci przez pary homoseksualne występowali także homoseksualiści maszerujący na samej szpicy pochodu Manif pour tout.
Tak.
Proszę Państwa, bardzo ciekawa dyskusja. No, pamiętajmy, że politycy też ponoszą odpowiedzialność za całość i później prawda, podejmą działania nawet słuszne, przegrają. Wszyscy mówią, no jednak nie dali rady, więc to też trzeba widzieć tutaj złożoność sytuacji. W Warszawie była nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spotkała się z premierem Morawieckim. Posłuchajmy.
Bardzo istotne dla mnie było to, by po Berlinie i Paryżu przyjechać od razu do Warszawy. Polska jest ważnym państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Właściwie cała nasza rozmowa z Ursulą von der Leyen była rozmową o przyszłości, rozmową o pozytywnej przyszłości dla Unii Europejskiej i dla Polski jako jednego z kluczowych krajów Unii Europejskiej.
Jak powiedział pan premier, nie poruszono spraw praworządności. Na tym etapie jest dobrym sygnałem, ale to nie oznacza, że praworządność w Europie jest tematem nieistotnym. Jest bardzo istotnym. Rzecz w tym, żeby kryteria oceny praworządności były takie same dla wszystkich państw członków Unii Europejskiej.
Po wyborze nowej szefowej Komisji Europejskiej pojawiło się dużo głosów nadziei, bo to głosy Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały, że ona przeszła w parlamencie. No było też wielu sceptyków, także w naszym programie ostrożnie, ostrożnie, mówił Piotr Semka, zobaczymy, czy nas ta pani nie zaskoczy negatywnie. No przyjeżdża do Warszawy i chyba te nadzieje znajdują jakieś potwierdzenie, no bo nie łaja, nie udziela reprymendy, tylko rozmawia po partnersku. Jacek
Wyraźna jest zmiana tonu. I to, że przyjechała w takim kontekście, że to spotkanie się odbyło, że rozmowa miała miejsce, i to jest również sygnał z jej strony, że ona chce dobrych relacji z Polską i że chce jakby no, pewnego resetu w tych relacjach z Komisją Europejską, między polskim rządem a Komisją Europejską. Co z tego będzie? Zobaczymy. Ja też byłbym
wciąż
ostrożny.
Tak,
ponieważ nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej No ona reprezentuje te same środowiska, z którymi mieliśmy problem do tej pory.
Więc ale chce zmniejszyć napięcie między Brukselą a regionem. Może chce widzieć w tym jakiś swój dorobek, prawda?
Na pewno chce zmniejszyć i to doceńmy. Natomiast poczekajmy z ocenami na realne posunięcia. Na razie to jest wszystko, są jeszcze przedbiegi. I znając dotychczasową praktykę Komisji Europejskiej, ja też jestem sceptyczny. Trzeba się temu z nadzieją przyglądać, natomiast nie robić sobie wielkich oczekiwań, moim zdaniem.
Ryszard Makowski.
Ale mnie się wydaje, że akurat ta wizyta świadczy o bardzo dużej pozycji w tej chwili Polski, jeśli chodzi o działania europejskie, bo przecież pamiętajmy, że szefa Rady Europejskiej wybierała kiedyś pani kanclerz Merkel, a teraz szefa Komisji Europejskiej wybrał pan premier Morawiecki. No i chyba pani Ursula von der Leyen, tak, żebym coś już nie pokręcił w nazwisku, bo to najgorsze. No chyba też sobie zdaję sprawę z tego, że gdyby nie działania premiera Morawieckiego, które, no wiadomo, miały odsunąć pana Franka Timmermansa, który nam tutaj bardzo szkodził, no to ona by nigdy nie została przewodniczącą Komisji Europejskiej. Więc myślę, że jakaś tam odrobina wdzięczności będzie zawsze w tej pani istniała.
No, niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung twierdzi nawet, że Franz Timmermans może nie być pierwszym wiceprzewodniczącym i może nie dostać takiej praworządności. Miałby ją dostać Łotysz Waldis Dąbrowskis. No, to byłby rzeczywiście duży sukces. Ksiądz Henryk Zieliński, jak ocenia tę wizytę i te pierwsze prezentacje pani Urszuli von der Leyen?
W świecie dyplomacji gesty są ważne. I zawsze zwracamy uwagę, co jest pierwszym celem, do jakiego państwa, do jakiej stolicy jedzie nowo wybrany przywódca. I to, że również pani Ursula von der Leyen podkreśliła od razu w swoim wystąpieniu, którego przed chwilą słuchaliśmy, że jej przyjazd do Warszawy jako do drugiego miasta po Paryżu w Unii Europejskiej był ważny, to jest jakiś gest. Ja chciałbym, mimo wszystko zobaczymy, czy naszym rządzącym uda się to jakoś stworzyć, żeby niezależnie od prowadzenia dalej i pracy dalej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, żeby jednak nastąpiła pewna reaktywacja Trójkąta Weimarskiego. Na zasadzie takiej, żeby Polska w tym trójkącie miała coś do powiedzenia. Gdyby władzom PiS udało się powrócić do stołu w tym wszystkim, żeby być obecnym w gremium decyzyjnym, w którym zaczęliśmy być obecni w czasie tych wyborów chociażby ostatnich. Więc to tak, żeby zdemitologizowało nie tylko wobec świata, ale także wobec naszego społeczeństwa to przekonanie, że tylko Amerykanie nas kochają, a reszta nas w Europie nie toleruje. Wręcz przeciwnie, okazałoby się, że że siedzimy przy stole decyzyjnym.
Pytanie, czy z Francją to się da coś zrobić wspólnie z prezydentem Macronem?
No, myślę, że każdy z tych polityków występuje w jakimś szerszym kontekście. Pani Ursula von der Leyen również. I o ile jest, tak jak każdy polityk, zakładnikiem właśnie tego szerszego kontekstu, to liczą się właśnie te gesty dyplomatyczne, ale też takie prywatne nastawienie. I wydaje mi się, ja nawet poznałam panią Ursulę von der Leyen, kiedy byłam w Niemczech, 2 czy 3 lata temu. Więc jej nastawienie do Polski takie prywatne, ale też osobowościowo. To jest zupełnie ktoś inny niż Timmermans, który po prostu ział nienawiścią. I to było widoczne. I ta prywatność się niestety też na politykę przekłada. A w tym przypadku właśnie chyba stety. To jest jedno. Drugie, jeśli mówimy o ostrożności, to ona zawsze jest w polityce niezbędna wręcz. I szerszy kontekst takiej geopolityki też jest ważny. To, co ta geopolityka przyniesie w kontekście wyboru pani Ursuli von der Leyen, też jest ciekawe i ważne dla Polski. Mianowicie mówię o polityce Stanów Zjednoczonych wobec Chin i wobec, w związku z tym wobec Rosji i wobec Niemiec. No i tutaj ten wielki gracz wkracza i my w jakimś stopniu, tak jak wszyscy pozostali, będziemy funkcją tej wielkiej geopolityki. Jak to się rozłoży, no to właśnie zobaczymy i to jest ta wielka zagadka.
Proszę Państwa, ustawa o Westerplatte trafiła na biurko prezydenta. Ta ustawa ma scalić grunty na tym historycznym miejscu, no świętym miejscu, scalić po to, żeby tam państwo mogło zbudować porządne muzeum upamiętniające ten heroiczny bój. Posłuchajmy.
Mogłoby być chlubą dla wszystkich Polaków, ale mogłoby służyć także jako miejsce pamięci.
Liczę na wysłuchanie przez prezydenta Andrzeja Dudę argumentów, na które Prawo i Sprawiedliwość i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostają głuche. Nie wiecie, co chcecie zbudować i jak upamiętnić, ale wiecie, że chcecie specustawą bez konsultacji, bez rozmowy przejąć grunty i Muzeum Gdańska.
prezydent Dulkiewicz nie chce się zgodzić na siłowe wywłaszczenie miasta z terenu Westerplatte.
Miasto, które się teraz obudziło i mówi, że samo chciałoby ewentualnie coś tam robić, miało na to 25, jeśli nie 30 lat. Nie zrobiło.
To jest nawet wzruszające, to, że Gdańsk teraz tak ochoczo macha biało-czerwoną flagę i mówi, że marzył właściwie przez dziesięciolecia, żeby zadbać o Westerplatte.
To jest naprawdę taka bardzo nieładna manipulacja ze strony pani prezydent Dulkiewicz, która mówi, że no przecież my chcemy rozmawiać, no ludzie rozmawiać chcemy, no ale to nagle teraz się obudziło, że chce rozmawiać w momencie, kiedy ustawa jest na stole u prezydenta. Wcześniej tych rozmów nie było i była ściana. I było ze strony Ministerstwa Kultury, która się tą konkretną sprawą zajmuje, było rzucanie kamieniami, które się odbijały od ściany. Nie było żadnych rozmów, nie było chęci porozumienia, była chęć pokazania swojej pozycji i generalnie jakieś po prostu dezinteresowanie związane z całym tym obszarem historycznej narracji wokół Westerplatte. I dzisiaj jest taka właśnie próba wytworzenia takiej sytuacji, że to miasto jest poszkodowane, bo jemu ktoś coś odbiera. No nikt nikomu nic nie odbiera, po prostu tam trzeba zrobić porządek i trzeba zrobić miejsce, w którym ludzie, którzy przyjdą, dowiedzą się, co to było Westerplatte.
To jest jednak optyka zdumiewająca. No, to samo było przy dyskusji o pomniku Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, że nagle władze Warszawy uważały, że Warszawa jest tylko, że Plac Piłsudskiego to jest warszawiaków. No, to jest miejsce Polaków.
Tak, w Gdańsku
tak
jest
samo Westerplatte. Nie jest gdańskie, bo gdańszczan przedwojennych tam nie było. No, byli po drugiej stronie, prawda, szturmując. To jest miejsce należące
ale
do całej Polski.
Ale przede wszystkim jest państwo polskie. Samorządy mają wielką rolę i jak najbardziej, ale w ramach optyki państwowej. Nie może być państwa w państwie. Ale to, co się dzieje w Gdańsku, jest na fali próby regionalizacji, znaczy rozbicia państwa na samorządy, czyli de facto regiony.
Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz retoryczną taką. Na siłę próbuje, siłą próbuje się odebrać te grunty Gdańskowi. No to jest już naprawdę manipulacja.
Państwo polskie ma prawo przyjąć taką ustawę.
Co to znaczy siłą? W demokratycznie wybranym parlamencie jest przegłosowywana ustawa, która ma uregulować tę sprawę, a władze Gdańska uważają, że to jest stosowanie siły.
130 ludzi nauki, dziennikarzy napisało list do prezydenta, proszą o weto. Twierdzą tam na przykład, że fałszywe jest twierdzenie, jakoby teren był zaniedbany. No, to jest chyba jednak twierdzenie udowodnione. Pytanie, czy takie listy mogą wywrzeć skuteczną presję na głowę państwa?
No, tego nie jestem w stanie autorytatywnie stwierdzić, bo nie siedzę w głowie państwa, prawda? Więc nie odpowiem na takie pytanie. Natomiast no, jeśli chodzi o Westerplatte, to nawet komuna, która no wiadomo, że deprecjonowała sanacyjną Polskę i deprecjonowała Armię Krajową, to jednak za moich czasów w tej komunie kult Westerplatte istniał zawsze. No. I tak. Majora Sucharskiego i to, że się bronili dzielnie przez 7 dni. I to, że teraz pani prezydent Gdańska próbuje wokół tego robić jakieś takie no, żałosne ruchy, no to jest po prostu bulwersujące. I no, uważam, że w tej sytuacji pan prezydent oczywiście powinien to podpisać i nawet są takie oświadczenia, żeby niezwłocznie podpisał.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Druga wojna światowa zaczęła się od ataku na Wieluń, a potem był atak na Westerplatte, nie atak na Gdańsk, tylko atak na Westerplatte jako na wydzieloną placówkę, składnicę wojskową przydzieloną Polsce przez Ligę Narodów, odpowiednik dzisiejszego ONZ.
Znaczy kupioną przez Polaków i uznaną,
ale uznaną przez,
Ligę
Narodów jako będącą w dyspozycji Polski. Więc w tym momencie
ówczesne władze Gdańska bardzo przeciwko temu protestowały.
Protestowały przeciwko temu. Więc znowu, po pierwsze warto przypominać fakty. Natomiast druga sprawa to jest taka. Jeżeli była taka koncepcja, że uroczystości rozpoczęcia drugiej rocznicy II wojny światowej mają się odbyć na Westerplatte. Gospodarzem miał być prezydent Rzeczypospolitej. Proszę państwa, czy wyobrażamy sobie, że nagle prezydent Trump, kanclerz Niemiec i inni dostojnicy przyjeżdżają na zaproszenie samorządowca w postaci pani Dulkiewicz. Czy to jest ten poziom? Jeżeli chcemy jako naród utrzymywać pewne symbole na odpowiednim poziomie i mówić w ten sposób do świata, to to musi być własność narodowa. Pamiętamy historię, kiedy był problem z zaproszeniem chociażby Kompanii Honorowej Wojska Polskiego na Westerplatte. A więc żołnierze nie mogą świętować tam, gdzie jest miejsce, no w gruncie rzeczy, kultu bohaterstwa polskiego żołnierza. To jest jakaś aberracja.
I musi być spójność polityki historycznej. Nie może być tak, że każdy region po prostu ad absurdum realizuje swoją własną
wizję
historii.
Zwłaszcza jeśli leży się między Rosją a Niemcami.
Zwłaszcza, tak jest.
Czyli państwami, które potrafią skutecznie budować politykę historyczną, a innym zalecają bezruch w tej sprawie, to też jest charakterystyczne. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla stacji radiowych, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelpinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie. Zawsze czytam, bo jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Dziękuję księdzu Henrykowi Zielińskiemu, doktor Barbarze Stanisławczyk, dziękuję. Ryszardowi Makowskiemu i Jackowi Łęskiemu, dziękuję. Proszę Państwa, za to wydanie Salonu Dziennikarskiego. Życzę miłego, letniego, wakacyjnego weekendu, soboty, niedzieli. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.